tu Radio RMF 24, nasz przedpołudniowy program. Teraz strefa Gazy i najnowsze doniesienia. Izraelska armia zniszczyła dom w Gaza City. Zginęła cała rodzina, ojciec, matka i 6 dzieci. Wcześniej w precyzyjnym ataku na ekipę telewizji Al Jazeera zginęło 5 osób. Relacjonowali sprzed jednego ze szpitali. W strefie Gazy zginęli dwaj reporterzy, dwaj kamerzyści i asystent. Według izraelskiej armii jeden z dziennikarzy był szefem komórki Hamasu i był odpowiedzialny za planowanie ataków rakietowych na siły izraelskie oraz na izraelską ludność cywilną. Według międzynarodowych organizacji medialnych chodziło raczej o zastraszenie mediów, by nie opowiadały światu o tym, co się dzieje w strefie Gazy. A o tym, co się dzieje, to wiadomo, ponad 60 tysięcy ofiar śmiertelnych, w większości kobiet i dzieci, chociaż tę liczbę podawaną przez władze medyczne strefy Izrael podważa. 150 tysięcy rannych, ponad połowa strefy, według ONZ, już jest w gruzach. Setki ludzi są zabijane, gdy próbują odebrać żywność z punktów jej dystrybucji, bo w Gazie panuje głód. I umierają z jego powodu dziesiątki dzieci. Profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest moim i Państwa gościem teraz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział intensyfikację działań w strefie Gazy, rozpoczęcie nowej ofensywy, mimo że świat coraz mocniej protestuje, prawda? Kolejne kraje zapowiadają uznanie palestyńskiego państwa. Jak to wyjaśnić?
No, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której premier Izraela jest zdecydowany postąpić tak, jak podpowiada prawica i skrajna prawica izraelska, czyli podporządkować sobie w pełni strefę Gazy, i plan ten realizuje z zadziwiającą konsekwencją, pomimo tego procesu powolnego budowania opozycji do tego w sferze międzynarodowej. Powolnego, ponieważ przypomnijmy, że w momencie, kiedy Izrael rozpoczynał swoją operację w strefie Gazy, sympatia opinii publicznej była w znaczącej części po stronie Izraela.
No nie ma się co dziwić zresztą, prawda, po tym ataku Hamasu, który był okrutny, krwawy, bezwzględny i tak dalej.
Tak, więc od października 2023 do teraz minęło jednakże dużo czasu i okazało się, że odpowiedzią na atak terrorystyczny jest bardzo brutalna kampania, w której zginęło już 60 ponad tysięcy ludzi, i kampania, która prowadzi do, która ma cechy ludobójcze, o czym coraz głośniej mówią zarówno międzynarodowe organizacje, prawnicy międzynarodowi, jak i niektóre z państw. Przypomnijmy, że tymi elementami, które się z ludobójstwem wiążą, jest dążenie do wykorzenienia całej populacji, pewnej zbiorowości społeczeństwa czy narodu z terenu, który zajmuje. I to jest kontekst, który obserwujemy właśnie w tym momencie w strefie Gazy, z której z jednej strony dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa Izraelowi, który jest legitymizowanym i międzynarodowo uznanym powodem prowadzenia działań zbrojnych, przeplata się z dążeniem do zajęcia tego terenu i podporządkowania go państwu Izrael, co jest wojną agresywną i nieuznawaną przez społeczność międzynarodową, nielegitymizowaną i przeciwnie potępianą. Zatem mamy tutaj do czynienia z przejściem od takiej słusznej, moralnie akceptowalnej przesłanki do wojny właśnie zaborczej, i to zdarzyło się w ciągu tego ostatniego półtora roku.
Dobrze, panie profesorze, tylko mam wrażenie, że nie do końca odpowiedział pan na moje pytanie. Jak to wyjaśnić? No bo tutaj są różne wersje. Mówi się o tym, że Netanyahu eskaluje tą przemoc po to, by odwrócić uwagę od swoich win, chcąc zachować władzę. Mówi się o układzie partyjnym, że w Knesecie jest taki układ, czy też w rządzie Izraela, że sporo do powiedzenia mają te siły skrajnie prawicowe, które żądają od Netanyahu, skłaniają go do tego, żeby pewne ekstremalne działania podejmować. Mówi się o tym, że stoi za tym dążenie do rozszerzania terytorium Izraela, że chodzi tu o ideę wielkiego Izraela i tak dalej, i tak dalej. Pana zdaniem, co kieruje premierem Izraela, czy też tą grupą ludzi, która tym państwem teraz rządzi?
wszystkie te czynniki, które pan wymienił, są istotne, jeżeli chodzi o przyczyny tego stanu rzeczy. Mamy do czynienia z, gdy spojrzymy na partię, z której wywodzi się premier Izraela, której przewodzi, no to Likud swojego powstania na sztandarach miał tą koncepcję Wielkiego Izraela, czy też Izraela od morza aż po rzekę, jak to było określane w statucie tej partii. Zatem nie powinno nas dziwić, że partia, która miała swój program, ma swoją doktrynę, no dąży do jej realizacji, prawda? Bo to no, zwykle partie są takimi w społeczeństwach demokratycznych takimi organizacjami, które no, głoszą pewien program, a potem go realizują. Tyle tylko, że jakby przez lata no, jednak partia ta nakładała na siebie znaczne ograniczenia. Te ograniczenia wpływały na tego maksymalistycznego programu właśnie dążenia do realizacji tej maksymalistycznej agendy nacjonalizmu syjonistycznego. Natomiast te ograniczenia zniknęły w ostatnich latach. Miało na to wpływ dwie przyczyny. Po pierwsze, zmieniła się kompozycja społeczna w samym Izraelu. Zwiększa się demografia głosująca na partie prawicowe, w tym wyznaniowe. Zwiększyła się demografia osób, migrantów rosyjskojęzycznych, którzy też popierają raczej ugrupowania prawicowe. Więc mamy tutaj do czynienia z takim przesunięciem całej sceny politycznej na prawo w ciągu ostatnich lat. A drugi czynnik to no, czynnik związany z przyzwoleniem na te działania ze strony Stanów Zjednoczonych i zwiększeniem się też autonomii Izraela od Stanów Zjednoczonych. To znaczy Izrael zyskał znacznie większe możliwości no, wpływania na swojego większego sojusznika, czy w jakimś stopniu dominowania jego agendy bliskowschodniej jako kluczowy element układu sojuszniczego na Bliskim Wschodzie.
A dlaczego? Jak to się stało? Dlaczego pana zdaniem ten wpływ się zwiększył? Nie mówię o objawach, tylko o przyczynach.
Tak, no w niepowodzenia, czy bardzo kosztowne wojny, które zresztą, co do których, w szczególności interwencja w Iraku, co do której z jednej strony Izrael zachęcał, też, czy też konkretnie premier Netanyahu, establishment republikański, no sprawiła, że interesy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie są w dużym stopniu realizowane przez Izrael. W każdym razie takie przekonanie dominuje w dużej części establishmentu zarówno republikańskiego, jak i demokratycznego. To po pierwsze, a tą dominację tego przekonania umacnia także no, silny wpływ lobby izraelskiego w Waszyngtonie, które przez te ostatnie lata umocniło swoją no, mocną pozycję w polityce amerykańskiej.
A jakie to są interesy? Jeszcze może pan tak szybciutko powiedzieć, no bo Stany Zjednoczone już nie potrzebują bliskowschodniej ropy. Kiedyś to była najsilniejsza motywacja dla Stanów Zjednoczonych, żeby tam swoje wpływy z pomocą Izraela utrzymywać. No teraz USA już ropy nie potrzebują importować właściwie w ogóle. Więc jakiego rodzaju tu interesy strategiczne są wymagane?
Ropa jest bardzo istotna dla dominacji w Ameryki na scenie globalnej. Nie tyle ropa jako surowiec, który Stany Zjednoczone importują, ale ropa naftowa jako surowiec, w którym rozliczenia są realizowane w dolarach. Jest to dość złożone zagadnienie, którym mamy takie do czynienia z takim zjawiskiem jak chociażby recycling petrodolarów, czyli krążenie dolara.
Panie profesorze, może nie wchodźmy może w ten mechanizm. Po prostu chodzi o to, że Stany Zjednoczone chcą mieć tam siły wojskowe i wpływy po to, żeby ewentualnie powiedzmy no, zmusić czy też ukrócić powiedzmy ewentualne dążenie do tego, żeby odejść od tego porządku, w którym dolar jest światową walutą, tak?
W którym dolar jest walutą, w której
rozliczana jest ropa i dzięki temu może mieć status najważniejszej waluty świata.
Między innymi dzięki temu może mieć status waluty rezerwowej. W pewnym
Dobrze.
Uproszczeniu możemy się na to zgodzić.
Dobrze, czyli już poznaliśmy tę specjalną naturę relacji amerykańsko-izraelskiej. Zresztą no, warto zwrócić uwagę chyba na to, że teraz państwa Zachodu, będące nawet w bardzo bliskim sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, jak Australia dzisiaj, no jednak deklarują, że są gotowe uznać niepodległość państwa palestyńskiego. Stany Zjednoczone powtarzają, że nie może być o tym mowy, więc pojawia się no, swego rodzaju rozjazd pomiędzy tymi sojusznikami. Ale to zostawmy. Wróćmy do Izraela. Mówił pan o tym, że ważne są te uwarunkowania polityczne, wewnętrzne, które pchają premiera do coraz bardziej, no mówmy sobie wprost, krwawych, skrajnych działań w Strefie Gazy. No ale tutaj musi paść pytanie, które no, musi się nasunąć. No politycy, ich opinie są swego rodzaju transmisją opinii społeczeństwa. Czy społeczeństwo Izraela też skręciło w taką skrajną stronę?
Tak, tak jak wspominałem, istnieją te przesłanki, nazwijmy to socjostrukturalne, które za to odpowiadają, czyli za tą radykalizację postaw społeczeństwa izraelskiego. Polaryzacja jest jakby cechą polityki demokratycznej charakteryzującą wiele społeczeństw w drugiej dekadzie XX wieku.
W Polsce też to widzimy, wieku. Prawda?
Obserwujemy to w Polsce, ale w porównaniu z polskim wymiarem polaryzacji, polaryzacja w społeczeństwach, które są zróżnicowane na poziomach innych niż polityczne, czyli na poziomach chociażby etnicznych, a takim społeczeństwem jest Izrael, czyli w społeczeństwach bardziej mozaikowych, prawda, takich jak też Stany Zjednoczone, ona przebiega głębiej i towarzyszy jej też fragmentacja większa niż w społeczeństwach tych jak społeczeństwo polskie. Więc, no ale mimo wszystko, gdy chociażby widzimy tą naszą polaryzację, którą obserwujemy, to można sobie dostrzec, że w Izraelu jest przebiegana głębiej, jest głębsza, czy te podziały są głębsze, nakładają się na podziały właśnie wynikające z różnic w pochodzeniu, statusie materialnym, czy podejściu do religii chociażby. Czy pochodzenia etnicznego, bo pamiętajmy, że oprócz żydowskich obywateli Izraela mamy też obywateli wyznania będących arabskimi czy palestyńskimi muzułmanami. I ten element polaryzacji jest bardzo istotny w tym, gdy myślimy, gdzie jest dzisiaj społeczeństwo izraelskie. Drugi czynnik, o którym nie możemy zapomnieć, to, że to społeczeństwo jest też atakowane z zewnątrz i to nie jest i o ataku terrorystycznym z jesieni 20.
No tak, w specyficznych warunkach ta polaryzacja jeszcze może przyjmować
tak,
takie skrajne formy.
No, chociażby ostrzały irańskie, czy wojnę izraelsko-irańską sprzed kilku...
Tak, to jest społeczeństwo, które żyje w ciągłym zagrożeniu, a ostatnio to zagrożenie stało się bardziej bezpośrednie, a media pokazały, no uświadomiły ludziom, że każdy z mieszkańców Izraela tak naprawdę żyje w ciągłym zagrożeniu i strach powoduje pewnie agresję, tak, że tutaj się po...
Tak,
posiłkował
to jest
takim
po
prostym
drugie,
wyjaśnieniem.
Wpływa to też na przyzwolenie dla silnych przywódców, dla rządu Netanyahu.
Otóż to.
Rządu,
panie profesorze,
który rozwiązał problem w Libanie.
Na koniec, bo czas nas troszkę goni. Ja tylko tak się zastanawiam, no to jest takie moje proste myślenie być może i pewnie nie mamy czasu, bo mamy 2 minuty na to, żeby pan profesor spróbował na to pytanie odpowiedzieć, ale mnie to nurtuje, bo kiedy patrzę na izraelskie media, to one donoszą dość szczegółowo i no, obiektywnie o tym, co się dzieje w Strefie Gazy. Tam są zdjęcia takie, które w polskich mediach chyba trudno znaleźć, czyli na przykład zdjęcia lotnicze Strefy Gazy, gdzie po horyzont nie ma nic, tylko gruzy sterczą, jakieś jest kilka kikutów budynków tylko z wypalonymi oknami, a mimo to no, opinia publiczna tam wspiera te działania armii Izraela. To mnie zastanawia, jak bardzo, jak szybko ta polaryzacja może nastąpić. Myśli pan, że to każdego społeczeństwa może dotykać? Czy oni żyjąc w zagrożeniu od lat, czy z jakichś innych powodów są bardziej gotowi do tego, żeby taką agresję wspierać?
Myślę, że część społeczeństwa, bo pamiętajmy, że następuje przesunięcie też w opinii publicznej w Izraelu. Jest coraz więcej postaw tą wojnę potępiających, więc te obrazy, o których pan redaktor mówi, one mają też skutek. Tyle tylko, że w izraelskim systemie politycznym wystarczy praktycznie no, silna mniejszość, żeby stworzyć rząd, tak z uwagi na tą fragmentaryzację. I rosnącym postawom przeciwko wojnie towarzyszy też rosnąca konsolidacja tych głosów, które twierdzą, które się umarzają umacniają w przekonaniu, że właśnie te zniszczenia są konieczne i że one gwarantują bezpieczeństwo Izraela. A zatem no to jest natura tego dramatu izraelskiej polityki, w którym coraz więcej głosów antywojennych jest równoważonych przez coraz więcej głosów wzywających do zniszczenia Palestyńczyków jako narodu.
Bardzo dziękuję za tę opinię. Profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był moim i Państwa gościem. Rozmawialiśmy o aktualnej sytuacji w Gazie i o tym, skąd ta wojna się bierze w tak ostrej formie. Dziękujemy bardzo jeszcze raz.